Kwadrans z prawnikiem. Dzień dobry, Marzena Florkowska przy mikrofonie. Proszę Państwa, dzisiaj o upadłości będziemy rozmawiać, o upadłości firmowej, sytuacja, która jest gospodarcza, a także, myślę, międzynarodowa powoduje, że coraz więcej firm, a także osób prywatnych zastanawia się, czy nie ogłosić przez przypadek upadłości. A moim gościem i specjalistą jest pani radca prawny Anna Jaworska. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam.
Witam serdecznie.
Pani mecenas, dla kogo jest upadłość firmowa?
Upadłość firmowa jest postępowaniem sądowym przeznaczonym dla przedsiębiorców, czyli zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących spółki w różnej formie.
I kiedy taką upadłość możemy zgłosić? Kiedy możemy się na nią zdecydować?
Żeby mówić o upadłości, musi wystąpić jedna z podstawowych przesłanek, czyli niewypłacalność. W związku z tym upadłość ogłaszają przedsiębiorcy, którzy stali się niewypłacalni. I co istotne, niewypłacalnym podmiot staje się w momencie, kiedy nie jest w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań finansowych, natomiast w stosunku do przeważającej ilości wierzycieli. I jeszcze jedna kwestia ma istotne znaczenie, przez okres co najmniej 3 miesięcy.
No tak, ale wielu przedsiębiorców zastanawia się albo czasem nawet zwleka z ogłoszeniem tej upadłości. Czy jest jakiś czas najlepszy, najkorzystniejszy, w którym tę upadłość można ogłosić, czy powinniśmy ogłosić?
Oczywiście jest to uregulowane w przepisach prawa i jest to termin ustawowy. W związku z tym przekroczenie tego terminu niweluje możliwość ogłoszenia upadłości firmowej. Ten termin jest to termin 30 dni od daty, kiedy podmiot stał się niewypłacalny. I faktycznie bardzo często zdarza się tak, że przedsiębiorcy przychodzą po czasie i wówczas no, trzeba bardzo się postarać o to, żeby faktycznie ta przesłanka miała rację bytu i żeby ta upadłość została ogłoszona.
A co się stanie, jeśli przekroczymy ten termin? Czy to oznacza, że te zaległości, te niewypłacalność, którą mieliśmy już wcześniej, nie ulega już tutaj tej procedurze upadłościowej?
Dokładnie tak. Wymogi formalne wniosku bada bardzo skrupulatnie sąd. I jeżeli sąd stwierdzi, że jakakolwiek z przesłanek ustawowych nie została spełniona, może takiego wniosku po prostu nie uwzględnić.
No to teraz jeszcze powiedzmy, jakie długi podlegają tej procedurze upadłościowej, czyli po prostu jakie długi ulegają umorzeniu.
Generalnie rzecz biorąc, ulegają umorzeniu wszystkie zobowiązania finansowe, które posiada przedsiębiorca. Dotyczy to także zobowiązań względem ZUS-ów, urzędów skarbowych, faktur, pożyczek, pożyczek prywatnych, pożyczek bankowych, parabankowych. Tak naprawdę wszelkie zobowiązania, które dany podmiot posiada, podlegają umorzeniu.
Nawet jeśli jest to upadłość firmowa, to także zobowiązania właśnie te prywatne kredyty bankowe także ulegają umorzeniu?
Jeżeli mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej, raczej to tak jak najbardziej. Te kredyty też podlegają umorzeniu. Istotne jest tutaj to, żeby te kredyty były też zaciągane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Czy to, że posiadamy majątek albo to, że nie posiadamy majątku, ma w tym wypadku znaczenie?
Generalnie rzecz biorąc, posiadanie majątku zawsze stawia przedsiębiorcę w lepszym świetle, ponieważ wówczas to postępowanie upadłościowe jest formalnie przeprowadzone. Czyli żeby formalnie przeprowadzić postępowanie upadłościowe, taki przyszły upadły musi posiadać majątek, który wystarczy w pierwszej kolejności na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego i nieznaczna część tego majątku zostanie również przeznaczona na pokrycie zobowiązań wierzycieli. Jaka to jest kwota, to już zależy od oceny sądu, natomiast z zasady wystarczy kilka procent majątku, który zostanie przeznaczony na spłatę wierzycieli, żeby sąd mógł taką upadłość ogłosić. Natomiast co istotne, te kwoty to nie jest 5 000 złotych czy 10 tysięcy złotych, tylko te kwoty to są kwoty w granicach 40, 50, 70 tysięcy złotych. Tutaj oczywiście do oceny sądu należy, czy ten majątek, który upadły przedsiębiorca posiada, jest wystarczający na pokrycie kosztów postępowania. I może być tak, że u jednej firmy wystarczy 60, a u kolejnej trzeba będzie aż 120 czy 150 tysięcy złotych.
No tak, ale jeśli upadły nie ma tego majątku, czy to może być taki element, który uniemożliwi ogłoszenie upadłości?
Jeżeli chodzi o upadłość firmową, to tak, dlatego że warunkiem ogłoszenia upadłości firmowej jest posiadanie tego majątku, który wystarczy na pokrycie kosztów postępowania i spłatę niektórych wierzycieli. Natomiast my w praktyce najczęściej robimy tak, że jeżeli do upadłości firmowej nie dojdzie, taki klient zamyka tą jednoosobową działalność gospodarczą i ogłasza upadłość konsumencką, w której ten wymóg majątku nie jest wymagany. Natomiast dotyczy to tylko i wyłącznie jednoosobowych działalności gospodarczych, bo na przykład w przypadku spółek, jeżeli majątku nie ma, to tak naprawdę samo złożenie wniosku chroni zarząd przed konsekwencjami związanymi z odpowiedzialnością swoim prywatnym majątkiem. I wtedy taki zarząd nie musi już występować z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dlatego że zgodnie z przepisami, jeżeli ten wniosek został złożony o czasie, ma możliwość uchronienia swojego prywatnego majątku przed zobowiązaniami, jakie powstały z tytułu bycia organem reprezentującym spółkę.
Czyli może się okazać, że to postępowanie jest albo może być dwustopniowe. Najpierw upadłość firmowa, a potem upadłość konsumencka.
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
A jeśli zahaczamy tutaj o upadłość konsumencką, wiele osób zastanawia się, czy warto przed ogłoszeniem upadłości darować albo sprzedać majątek, żeby nie odpowiadać jakby z tego majątku za te długi, tak to powiedzmy.
To tutaj powiem, że nie jest to absolutnie mądre rozwiązanie, dlatego że przepisy też jasno regulują taką sytuację i jasno wskazują, że w momencie, kiedy wyzbywamy się majątku, czy to w postaci darowizny, czy to sprzedaży, na rok przed datą ogłoszenia upadłości, wówczas taka czynność jest z automatu nieważna, czyli z mocy prawa jest ta czynność uznana za nieważną i w momencie, kiedy do postępowania wchodzi syndyk, syndyk może poprzez odpowiednie pismo nakazać powrót tego majątku do masy upadłości. Także tutaj nie rekomenduję takiego rozwiązania, bo po prostu ta czynność będzie z automatu nieważna.
Wiele osób zastanawia się, czy jest jakiś sposób uchronienia majątku.
Oczywiście, że takie sposoby są, natomiast no tutaj już każda sytuacja jest zawsze rozpatrywana odrębnie i oczywiście no, zależy od indywidualnej sytuacji podmiotu, który ewentualnie zgłasza się do kancelarii.
Mówimy tutaj, już padło ten termin upadłość firmowa i upadłość konsumencka. Rozumiem, że upadłość konsumencka dotyczy osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
Dokładnie tak. Dotyczy tylko i wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pod każdą postacią.
Z jakiego tytułu, z jakiego powodu taka osoba może ogłosić upadłość?
Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która również jest podmiotem niewypłacalnym, czyli nie reguluje swoich bieżących zobowiązań przez okres co najmniej 3 miesięcy w stosunku do większej ilości wierzycieli. I też wizja opłacania tych zobowiązań w przyszłości nie istnieje, tak? Czyli z automatu ta osoba wie, że popada w zadłużenie, nie wyplącze się z tych długów i to jest jedyne rozwiązanie, które może zastosować.
To jest osoba na przykład taka, która ma kredyt w banku?
Dokładnie tak. To jest osoba, która ma kredyt w banku, na przykład nagle horrendalnie ta kwota kredytu wzrosła. Osoba ma dalej takie same zarobki, koszty życia też wzrosły i z jakichś powodów niezależnych od siebie albo i zależnych od siebie nie jest w stanie opłacać tych zobowiązań terminowo, poprzez co nie reguluje ich w odpowiednim czasie przez okres tych co najmniej 3 miesięcy i dopiero w momencie, gdy ta przesłanka wystąpi, może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.
No ale to jest sytuacja bardzo trudna, bo jeśli ktoś wziął kredyt na mieszkanie i mieszka w tym mieszkaniu, nie jest w stanie płacić rat kredytu, ogłasza upadłość konsumencką, no to co dzieje się z tym mieszkaniem? Oddaje to mieszkanie po prostu.
Dokładnie tak. To mieszkanie wchodzi w skład tak zwanej masy upadłościowej i finalnie zostaje zlicytowane przez syndyka. Oczywiście są różne formy licytacji mieszkań. Czasami takie mieszkania kupują osoby z najbliższej rodziny. Oczywiście sam upadły tego nie może zrobić, no bo z zasady jest osobą, która nie ma możliwości finansowych na to, żeby takiego zakupu dokonać. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że osoby z najbliższej rodziny wykupują takie mieszkania od syndyka. Syndyk oczywiście bardzo często uzyskuje zgodę sądu na to, żeby taka czynność miała miejsce. Natomiast w momencie, kiedy nie ma osób najbliższych, odbywa się to w ramach normalnej licytacji, tak.
Może się okazać, że rodzina nie wykupi tego mieszkania i czy jest na to jakieś rozwiązanie albo zabezpieczenie, żeby ta osoba upadła, no nie została po prostu bez dachu nad głową?
Przepisy prawa tutaj dają możliwość uzyskania przez taką osobę środków finansowych na najem przez okres najbliższych 2 lat. Także w momencie, gdy do masy wejdzie nieruchomość, w której taki upadły zamieszkiwał, na koniec postępowania będzie mógł otrzymać średni czynsz najmu, jaki pozwoli mu znaleźć inne mieszkanie alternatywne na okres najbliższych 2 lat, co też pozwoli mu nie wylądować na tak zwanym bruku, ale zabezpieczyć te swoje potrzeby mieszkaniowe.
Mówiliśmy tutaj o tych długach, które ulegają umorzeniu, między innymi o ZUS-ie i o Urzędzie Skarbowym. Jeśli jesteśmy przy upadłości konsumenckiej, to jak się sprawa ma z alimentami albo w ogóle z takimi zobowiązaniami, które nie ulegają umorzeniu?
A więc tak, jeżeli mówimy o konsumencie, który był byłym przedsiębiorcą i dotyczy go postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tak zwana upadłość konsumencka, to również zobowiązania względem ZUS-u i Urzędu Skarbowego podlegają tej upadłości i także z nich się oddłużamy. Natomiast absolutnie nie oddłużamy się z zobowiązań alimentacyjnych, z rent z tytułu odszkodowań za wywołanie czyjejś choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, wierzytelności z tytułu orzeczonych sądowo kar grzywny, należności z tytułu obowiązku naprawienia szkody, wierzytelności, które upadły umyślnie zataił przed syndykiem, przed sądem. To są zobowiązania, które absolutnie nie podlegają umorzeniu i mając takie długi, musimy się liczyć z tym, że muszą być one w całości spłacone.
Powiedzmy jeszcze, pani mecenas, jak wygląda procedura, czyli jaki wniosek należy złożyć, gdzie go należy złożyć, no i ile trwa i ile kosztuje ogłoszenie upadłości?
Tak, jeżeli chodzi o upadłość konsumencką, to sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, która zgłasza wniosek o upadłość. Taki wniosek opłaca się opłatą skarbową 30 zł, którą uiszcza się w kasie sądu i to jest tak naprawdę jedyna opłata, którą osoba musi uiścić. Oczywiście bardzo często konsumenci zwracają się do kancelarii z prośbą o przygotowanie takiego wniosku, z racji tego, że ten wniosek ma różne wymogi formalne, których jeżeli nie znamy procedury, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wypełnić. Mało tego, przepisy mówią jedno, natomiast też z praktyki sądów wynika masa obowiązków, które w takim wniosku powinny się znaleźć i też jeżeli ktoś nie praktykuje i tak naprawdę nie zna się na tej procedurze, nie będzie w stanie tych wszystkich zobowiązań wypełnić, co rodzi konsekwencje nieprzyjęcia przez sąd wniosku, a prawda jest taka, że z jednym wnioskiem można wystąpić raz na 10 lat.
Bardzo dziękuję. Dziś o upadłości i tej konsumenckiej, i o upadłości firmowej rozmawialiśmy w Radiu Kraków, a gościem Radia Kraków była pani radca prawny Anna Jaworska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.